Świat młodych.
I przedstawiam naszych gości, uczennice i uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie, a są to Dominika Pałach z klasy trzeciej D, wpadka na samym początku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Julia Szałacha z klasy drugiej B.
Dzień dobry.
Z nami jest także Franciszek Grechuta z klasy drugiej E.
Dzień dobry.
Oraz Adam Starzak z klasy drugiej D.
Dzień dobry.
I jest oczywiście pan dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie, Piotr Wanat. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Bardzo się cieszę, że w takim gronie się spotykamy. To na początek pytanie bardzo proste, choć może niekoniecznie. Jak się macie? Jaki to jest dla was teraz czas? Koniec września w szkole. Co to oznacza? Może Adam zacznie.
Mam się wyśmienicie. W szkole nas na razie tak nie cisną. Miesiąc się dopiero zaczął, rok szkolny jeszcze nie wystartował zbytnio. W następnym tygodniu nie mamy zbyt wiele nauki, więc można się wyluzować na weekendzie.
Jak dobrze to słyszeć. Czyli wrzesień jest dobrym miesiącem.
Każdy miesiąc w szkole jest dobry.
Dziękuję. Pan dyrektor docenia. Pan dyrektor docenia. Bardzo proszę.
No, w szkole w porządku. Właśnie tak jak powiedział kolega tutaj, że jeszcze nie ma zbyt wiele nauki. Na razie są przygotowywania właśnie do rozpoczęcia ligi sportowej, więc na razie na tym się skupiamy.
To też taki czas wycieczek chyba jeszcze, tak? Czy to pierwsze klasy tylko jeżdżą i czwarte, czy wszystkie?
Wydaje mi się, że każda klasa ma prawo do wycieczki integracyjnej na początku września. Nasza klasa właśnie też już była.
Gdzie byliście?
A w Energylandii, w parku rozrywki.
Gdzież można lepiej się rozerwać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Właśnie wrzesień dopiero taki początek roku, więc dopiero wszystko tak się rozkręca i jakby tak od nowa wracamy do tego trybu nauki, więc już tak za dużo nie możemy powiedzieć, ale zapowiada się jak zawsze dobrze.
Znakomicie. I Franciszek?
No, jest na pewno lepiej niż myślałem, trochę się jednak bałem tego powrotu do szkoły, no ale strach ma wielkie oczy, myślę, że będzie tylko lepiej. No i też jutro mam wycieczkę, więc też jestem wyluzowany i się bardzo cieszę, że mogę tu być.
A gdzie jedziecie?
Do Krakowa.
Pięknie. Coś w planach konkretnego macie takiego?
Raczej nie. Myślę, że jeszcze wstąpimy do jakichś ciekawych miejsc, ale to wszystko
okaże się jutro.
Tak.
Bardzo dobrze, że nie chcesz też dokładnie wiedzieć. Niech będzie niespodzianka. Panie dyrektorze, a dla pana też, dla kadry nauczycielskiej, to jest taki czas rozruchu, czy już jesteście w takim mocnym trybie pracy?
Takiego totalnego rozruchu, bo najpierw mnóstwo papierologii, konferencje, spotkania, no a w tym tygodniu dni patrona. No oczywiście są także wycieczki, wyjazdy. Klasy pierwsze w ubiegłym tygodniu odbyły dwudniowe wyjazdy w Bieszczady, integracyjne spotkania, ale także warsztaty, jak się uczyć.
Co jest bardzo istotne. Dni Patrona to bardzo ważna data dla społeczności szkolnej. Zatrzymajmy się chwilę. Dziś się rozpoczęły Dni Patrona.
Tak, dokładnie. No bardzo ważna. Czwartek, piątek, sobota. W sobotę 30 września to data urodzin naszego patrona, księdza Stanisława Konarskiego. W tym trzecim dniu zapraszamy w nasze stare mury absolwentów pierwszego liceum i korzystając ze sposobności, jeszcze raz państwa oczywiście zapraszam. Będzie coś na ząb, grochóweczka, będziemy grillować, to otwieramy przestrzeń do spotkań. Oczywiście będzie można zobaczyć, co się w pierwszym liceum zmieniło.
Oj, dużo się zmienia. Przede wszystkim inwestycja, która absorbuje nie tylko społeczność szkolną, ale myślę, że w ogóle mieszkańców Rzeszowa.
No tak płynnie właśnie pani przeszła do naszej inwestycji nowo budowanej. Z trudem od wielu lat o to zabiegaliśmy. Najpierw mój poprzednik dyrektor, teraz obecnie ja. No na ukończeniu, trzeba powiedzieć, jest nowa sala gimnastyczna. Ona ma być oddana do użytku na wiosnę 2024 roku. No i myślę, że to zmieni również całkowicie oblicze pierwszego liceum, bo jak się spojrzy na ten obiekt dwukondygnacyjny, a może nawet i trzykondygnacyjny, to jest jakby druga szkoła. Tego nie widać z ulicy 3 Maja. Trzeba wyjść po prostu na zaplecze.
To jest ważna inwestycja też dla was. Co wy o tym myślicie? Bo wy doczekacie wszyscy przecież ćwiczeń w nowej sali gimnastycznej. Ma być jeszcze siłownia, ma być, tak? I ma być... A może wy opowiedzcie, jak wy na to się zapatrujecie? Jak to zmieni też wasze życie w szkole?
Odkąd przyszedłem do szkoły, niestety jestem tym rocznikiem, który trafił, że akurat nie właśnie zaczął się remont naszej sali, przez co nie mogę się doczekać tego, co zostanie wybudowane, gdyż nie miałem jeszcze sposobności, by ćwiczyć w murach naszej szkoły i wręcz nie mogę się doczekać, by mieć takie możliwości, tym bardziej na tak nowoczesnej i dobrej sali, jaką nam wybudują, jak również na sali fitness i siłowni.
Właśnie, sala fitness.
Ta różnorodność na WF-ie na pewno będzie bardziej zachęcała do ćwiczenia uczniów niż taka jedna żmudna sala, jakaś
smutna,
ciemna.
No ciemna, dokładnie. Smutna, mała. A powiedz, lubisz sport? Lubisz taką aktywność fizyczną? To jest dla ciebie coś ważnego?
Ja sport wręcz kocham. Uprawiam na co dzień i byłoby dla mnie spore ułatwienie, jeśli miałbym siłownię na terenie szkoły, a nie musiałbym specjalnie po szkole iść gdzieś na miasto, szukać możliwości.
Bo chodzisz, tak, na siłownię?
Tak, chodzę na siłownię.
Bardzo ci dziękuję. Dla pań?
No, ja na pewno wypatruję ukończenia tej inwestycji, tej sali gimnastycznej, ponieważ mam porównanie, jak to wyglądało, kiedy jeszcze nie musieliśmy właśnie w pierwszym liceum chodzić na filię, na stadion Resowi i na Podpromia. Jest to na pewno duże ułatwienie, no oczywiście, ponieważ od razu idziemy na WF, a nie musimy tracić czasu na dojście. Również tej siłowni wypatruję tak jak kolega, ponieważ no zdecydowanie będzie to duże ułatwienie, ponieważ oczywiście będzie można
w takich komfortowych,
tak, po pierwsze na karnetach,
zdecydowanie.
Tak,
poza tym domyślam się, że rzeczywiście to będą bardzo komfortowe warunki. Lubisz aktywność ćwiczenia, czy to jest coś, co jednak takim dystansem traktujesz?
Ja personalnie próbuję chodzić właśnie na siłownię. Chodzę, tak próbuję 4 razy w tygodniu.
Wow! Pan dyrektor aż się zakrztusił tu. Brawo! Mhm.
Dlatego myślę, że nawet tak jak Dominika powiedziałam, ta siłownia, sala fitness będzie spore ułatwienie dla uczniów, dlatego że nie będziemy musiały w takich trudnych warunkach pogodowych nawet przychodzić na ten ROSiR lub na halę Podpromia. Dlatego myślę, że to będzie spore ułatwienie dla wszystkich, nawet dla nauczycieli.
Pewnie. Franciszku?
No, ja myślę, że wszyscy wiemy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No, o ducha już umiemy zadbać, teraz czas o ciało. No, ja sam również aktywnie, fizycznie uczestniczę i co ważne, myślę, że jakby człowiek, który jest aktywny fizycznie, później jest mu łatwiej się uczyć i przygotować się nawet do szkoły, no bo z własnego doświadczenia wiem, jak bardzo to prawidłowe dotlenienie mózgu pozwala mi później, no jednak te wyniki w szkole mieć bardzo dobre.
No pewnie, bo aktywność oczyszcza umysł, resetuje głowę, wtedy się nie myśli o problemach, tylko o tym, żeby to dane ćwiczenie dobrze wykonać.
Tak, dokładnie.
Znakomicie, to za chwilę powiemy, co konkretnie robicie, żeby ta wasza sala gimnastyczna, nowo budowana, była fantastycznie wyposażona. Są to imponujące działania, za chwilę wracamy do rozmowy. Świat młodych. Teraz będziemy rozmawiać o budżecie obywatelskim, bo to zaangażowanie społeczne, ta aktywność obywatelska jest wspaniała. Ważne, żeby uczyć jej nie tylko z książek, pan dyrektor książkę, podręcznik przyniósł, ale także, żeby w praktyce uczyć się, poznawać, czym to zaangażowanie społeczne jest. To panie dyrektorze, zacznijmy od tego, który to projekt szkoły skierowany do budżetu obywatelskiego.
No z tego, co liczę, to już 6. Trzykrotnie wygraliśmy budżet obywatelski. Raz w drugiej kategorii. To było takie duże zadanie i wielki zryw naszej młodzieży również. To był ogród zimowy i zajęliśmy pierwsze miejsce w Rzeszowie wówczas. Mieliśmy 2 projekty w trzeciej kategorii, również wygrane, ale również 2 porażki w trzeciej kategorii. No i teraz znów walczymy w drugiej kategorii. No i liczymy na zwycięstwo.
I to jest walka o wyposażenie nowo budowanej sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, tak jak czytam w informacji, którą bardzo często umieszczacie w mediach społecznościowych, tak aby uczniowie mogli w pełni rozwijać swoje zainteresowania sportowe oraz sprawność fizyczną. To opowiedzcie teraz, jak to robicie, jak zbieracie głosy, jak przekonujecie ludzi do tego, żeby na wasz projekt zagłosowali.
Od początku roku wystartowała akcja właśnie zbierania podpisów, zachęcania ludzi, znajomych, przyjaciół, ludzi z osiedla oraz po prostu losowych przechodniów na ulicy, by wsparli nasz projekt, bo większość ludzi nie ma pojęcia o tym, że istnieje coś takiego jak budżet obywatelski.
Co jest smutne tak naprawdę.
Dokładnie, bo tracą po prostu możliwość wsparcia własnego miasta, przez co właśnie tworząc takie akcje, jak na przykład zbieranie podpisów przed szkołą, zachęcając ludzi różnymi korzyściami z tego, po prostu angażujemy ludzi w życie społeczne, bo są trzy kategorie, nie tylko ta, w której my jesteśmy, są również pierwsza i trzecia, w której są również inne projekty, które można wybrać i po prostu ludzie niech mają wpływ na miasto i my pomagamy im to robić, zachęcając do dawania głosów w każdy możliwy sposób. Gdy tylko kogoś widzimy, to prosimy o angażowanie się.
Ale naprawdę zdarza się, że ludzie nie mają pojęcia, czym jest budżet obywatelski?
Niejednokrotnie trzeba wyjaśniać komuś. Najpierw trzeba oczywiście spytać, czy jest zameldowany w Rzeszowie, bo to jest główny obowiązek, który należy spełniać, by móc oddać głos, ale zdarzają się takie sytuacje, gdy ludzie po prostu pytają, o co w tym chodzi, bo najpierw odnoszą wrażenie, że to jest jakiś projekt polityczny związany z wyborami zbliżającymi się i dopiero gdy wyjaśnimy im, jak sytuacja wygląda, albo oddadzą, albo niechętnie nie oddadzą nam niestety głosu, ale raczej większości ludzi oddają głos, bo chcą pomóc w dobrą sprawę.
To jest, wiadomo, wolny wybór. Każdy ma prawo wybrać, na co zagłosuje. Ważne, żeby w takim kulturalny sposób rozmawiać. Czy zdarza się, że no nie tak do końca jest kulturalnie, Dominiko?
No niestety właśnie zdarza się, że niektóre osoby niechętnie do tego podchodzą ze względu na zbliżające się wybory. Myślą, że...
Będziecie agitować politycznie jakoś, tak?
Tak, tak.
Albo zachęcać do poparcia, mówiąc wprost, jakiejś partii, tak?
No niestety zdarzają się i takie sytuacje, no a my po prostu chcemy mieć fajną nową siłownię.
Mówiąc najprościej i najkrócej.
Tak.
Świetnie. Julko, jakie ty masz doświadczenia, powiedz, z waszą kampanią, z rozmowami z mieszkańcami? Co ciebie tutaj jakoś tak dotyka?
Ja, kiedy właśnie podchodziłam do tych ludzi, to też bardzo dużo osób było zmartwionych, że ten SMS, jakby, który ma przyjść na telefon, będzie potem jakimś spamem.
Mm-hmm.
I po prostu będą, to głównie dotyczyło tych starszych osób, że po prostu będą jakby nękane te osoby tymi telefonami po prostu, albo że właśnie będą nękane, albo że te jakby ich dane będą przekazane w jakiś jakby taki nietrafny sposób, nie w taki, po prostu trzeba wytłumaczyć, że to wszystko jest darmowe, że jest to strona urzędu, więc tak naprawdę nic się złego nie stanie z tym ich danymi osobowymi.
To też jest ważne, że informujecie, że edukujecie tak naprawdę. Sami najpierw musieliście się dowiedzieć, żeby móc tę wiedzę przekazywać. Świetnie. Franku?
No ja też wręcz zaznaczyć, że te dane, które trzeba podać w stanie, są jakieś wymagające. Tutaj nie ma PESEL-u. Wystarczy na stronie internetowej podać imię, nazwisko, kod pocztowy, adres. To nie są jakieś tak bardzo poufne informacje, no ale ja widzę w takim zaangażowaniu społecznym same plusy, bo jakby w tym
budżecie?
Tak, w budżecie możemy my, uczniowie niepełnoletni nawet, sami głosować, no i to też jest taki no fajny przesunek tej dorosłości, no bo no jednak nie oszukujmy się, jeszcze zostało przynajmniej mi 2 lata, żeby w takich no powiedzmy prawdziwych wyborach móc głosować, a teraz takie zaangażowanie właśnie w miasto jest fajnym takim doświadczeniem, które myślę, że w przyszłości mi się bardzo przyda.
Czyli czujesz taką sprawczość?
Tak, sprawczość, że to, co robię, ma znaczenie, że moje zaangażowanie później będzie popłacało i że jestem w stanie pomóc nie tylko mi, ale też mojej szkole, mojej społeczności, moim kolegom. To jest bardzo dobre uczucie i bardzo się cieszę, że mogę tak robić.
To jest absolutny fundament to, o czym mówisz, bo wiele osób twierdzi, że nie ma na nic wpływu, że nic nie może zrobić, odnosząc się też do wyborów, że ich jeden głos nie ma znaczenia. Ty mówisz coś zupełnie odwrotnego.
Tak, ja uważam, że każdy głos ma znaczenie. No i jeśli mamy tylko taką możliwość, to ja zachęcam, żeby zawsze decydować tak, jak uważamy, no bo każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas ma do tego tak samo prawo.
Jest pewien tylko kłopot. No trzeba się zaangażować i trzeba się dowiedzieć, co wokół nas się dzieje. Prawda? Czyli trzeba chcieć, jak wy na to patrzycie, bo z tego, co mówicie, wynika, że ludzi nie interesuje to, co się dzieje na przykład na ich ulicy, na ich osiedlu, czy w ich mieście, co jest bardzo smutne, jak powiedzieliśmy.
ludzie w większości żyją w niewiedzy i póki po prostu nie zostaną poinformowani o akcjach, które dzieją się w ich towarzystwie, wokół ich miejsca zamieszkania, po prostu nie mają pojęcia o tym, że coś się dzieje i że trzeba po prostu coś zrobić, jak właśnie na przykład oddać głos w takiej sprawie.
No ale ciebie to na przykład nie denerwuje? To znaczy, że trzeba iść do człowieka, pukać do drzwi i mówić mu, co się dzieje? Dlaczego ludzie sami się nie interesują? Bo mają tyle na głowie, no nie wiem, sama.
Może
rzeczy.
Po prostu w życiu prywatnym gubią takie rzeczy jak właśnie wsparcie dla innych. Jeśli nie obowiązuje to ich, nie jest to ich prywatna sprawa, to
nie
po prostu
dotyczy
się,
to ich bezpośrednio,
dokładnie.
Tak?
Po prostu jak ktoś żyje swoim życiem, to może nie wiedzieć o tym, że jest na przykład taki projekt, by wesprzeć uczniów. Może jak nie ma na przykład dziecka w naszej szkole, to nie mają pojęcia, że potrzebujemy właśnie na przykład tego wsparcia z tego budżetu obywatelskiego. I póki właśnie ich nie powiadomimy jakąś tam formą właśnie informowania o tej akcji, no nie będą wiedzieć o takim czymś.
Czyli wychodzisz z założenia, że trzeba nomen omen wychodzić do ludzi, tak? Informować ich, nie czekać, żeby oni sami się zainteresowali.
Tak, z doświadczenia wiem, że to nie jest dla nas zbyt duży problem, by po prostu podchodzić do ludzi. Lubimy mieć kontakt z ludźmi na ulicy i tym bardziej ze znajomymi i sąsiadami, więc po prostu takie poinformowanie to tylko błaha sprawa, a wtedy jesteśmy pewni, że ktoś oddaje głos dla nas.
Mhm, dzięki bardzo. Dominiko, jak ty na to patrzysz? Dlaczego no jednak ciągle niewiele osób angażuje się w jakieś takie przedsięwzięcia? Wzięcia społeczne? Dlaczego nie chce działać? Usprawiedliwiasz ich, czy jesteś taka surowa jak ja?
To znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia zapomnienia, niepamiętania, po prostu niepamiętania w codziennych sprawach. Dlatego właśnie my wychodzimy z inicjatywą, ponieważ w większości osoby, które nie wiedzą, o co chodzi, są to osoby starsze. I jeśli się takiej osobie starszej wytłumaczy, na czym polega ten budżet, na co zbieramy, jaki jest nasz cel, to wtedy bardzo chętnie oddają na nas głos i jest na pewno bardzo pomocne.
Bardzo dziękuję. Julko, też jesteś w tej grupie, że nie ma co się obrażać na ludzi, że nie działają i nie wiedzą, tylko trzeba im po prostu powiedzieć.
Znaczy, nie będę ukrywać, że ja też, gdyby nie lekcja właśnie WOS-u z panem dyrektorem, to nie wiedziałabym, co to jest ten budżet obywatelski, więc dla mnie właśnie to zbieranie podpisów to była taka lekcja w praktyce tego WOS-u. Dlatego myślę, że nie ma co po prostu tak oceniać ludzi, że za ich niewiedzę, tylko po prostu próbować doedukować i tak grzeczną rozmową uświadomić im, co to jest ten budżet obywatelski.
Świetnie.
Ale pięknie powiedziała.
Prawda? Szóstka jak nic. No to co
w
ogóle.
Nie ma wyjścia.
Tak, to jest oczywiste. Franku, tak?
No tak.
Trzeba po prostu tłumaczyć ludziom,
myślę, że
bo
tak,
mają prawo nie wiedzieć.
Mają prawo, wszystko w sposób kulturalny, czy są takie zwykłe... powiedzmy kolokwialnie kopnięcie, wystarczy, żeby kogoś jednak do tego zaangażowania zachęcić, więc ja im wybaczam.
Bardzo dziękuję. To ja też w takim razie. Panie dyrektorze, Julka powiedziała, że nie teoria, a praktyka. Książka super,
tak.
Fajnie, ale
ja
ważne, żeby to...
tak szerzej troszkę to spuentować. Rzeczywiście dostrzegam wiele zalet, przede wszystkim takie przekonanie, że robią coś dobrego, że robią coś ważnego, że robią to przede wszystkim dla siebie, czyli takie poczucie sprawczości, które tutaj padło, czyli ta aktywność obywatelska w praktyce rzeczywiście, no nieoceniona jest popularyzacja budżetu obywatelskiego. Z takiego mojego punktu widzenia teraz dopiero to zrozumiałem, że dochodzi również do socjalizacji odwróconej, czyli młodzi uczą starszych.
I to jest niesamowite.
I, to jest i kapitalne. Przede wszystkim integracja środowiska również szkolnego, nawiązanie więzi międzypokoleniowej, czyli przychodzi mnóstwo starszych absolwentów. Chodził tu mój dziadek, chodziła moja mama, ja chodziłam, moja córka i tak dalej. I nasi uczniowie identyfikują się w ten sposób znakomicie również ze szkołą i nawiązują relacje ze starszymi absolwentami. No i cóż, znajdują przede wszystkim potwierdzenie, że działają w bardzo słusznej sprawie. Ostatnio było takie zdarzenie, że podeszło dwóch naszych radnych rzeszowskich, bliźniaków, obydwaj zaangażowani w budżet obywatelski, Robert Walawender i Witold, i oczywiście robili sobie z naszą młodzieżą zdjęcia, pytali, czy to mogą udostępnić i że robicie fantastyczną robotę. No i właśnie za to jestem również wdzięczny naszym uczniom, że tak mocno się zaangażowali w ten projekt.
To o tym projekcie, bardzo ważnym, porozmawiamy jeszcze za moment.
Świat młodych.
Jest Fundusz Sołecki.
No tak, oczywiście, że proszę Państwa, poza anteną też rozmawiamy o budżecie obywatelskim, bo tutaj Franek ma ważną informację o pewnej rocznicy związanej z rzeszowskim budżetem obywatelskim.
No tak, to już 10. rok, odkąd to funkcjonuje, więc no to już jest naprawdę trochę czasu. 10. edycja, więc jubileuszowa.
I tak sobie myślę, że 10 lat temu oddanie części budżetu w ręce mieszkańców, no to było czymś rewolucyjnym, panie dyrektorze. Dzisiaj to jest dla nas oczywiste, ale 10 lat temu...
Bezwzględnie tak, no oczywiście w 2013 roku Rada Miasta podjęła taką decyzję, budżet w 2014 roku został uruchomiony, ale dla mnie jeszcze ilość tych zgłoszonych projektów w tych trzech kategoriach to jest znakomity generator pomysłów i taka podpowiedź dla naszych władz miasta, dla radnych, dla pana prezydenta, jakie zadania powinniśmy realizować.
Tak, co jest ważne dla mieszkańców.
Co jest najważniejsze dla mieszkańców. Także znakomity, można powiedzieć, taki probierz, taka próbka tych oczekiwań.
Tak, bo nawet wiadomo, że ratusz, urzędnicy chcą jak najlepiej dla mieszkańców, ale to mieszkańcy świetnie, że mogą podpowiadać, prawda, co jest dla nich istotne. To teraz opowiedzcie takie szczegółowe już informacje na temat kampanii, którą prowadzicie na rzecz waszego projektu w budżecie obywatelskim. Bardzo jestem ciekawa, jak się zorganizowaliście, czy macie jakieś dyżury w waszym punkcie fantastycznym przed szkołą, co w tym punkcie się znajduje, ile w nim jest osób, jak to działa. Adam.
Wygląda to tak, że ze względu na bardzo dużą ilość chętnych osób do zbierania podpisów, jest to wprost aż niesamowite, jak wiele uczniów po prostu chce się w to zaangażować. Jesteśmy podzieleni na zmiany po prostu, co jakiś czas zmienia się po prostu dyżurka w tym namiocie. Są tam przygotowane stanowiska, stoją laptopy oraz ze stołami i krzesłami, by ludzie mogli sobie usiąść i na spokojnie to zrobić. Jak również dodatkowe rzeczy, jak na przykład właśnie od niedawna skonstruowane przez uczniów rowery, które można przy okazji oddawania głosów naładować swój telefon jeżdżąc na rowerze, co jest dosyć po prostu niesamowite.
No niesamowite, absolutnie.
Nie wpadłbym osobiście na taki pomysł, więc...
Ale te rowery już stoją tutaj, przed szkołą?
Mamy je w szkole i skonstruowali je nasi uczniowie.
Aha. Skonstruowane
z klasy matematyczno-informatycznej.
Tak, dokładnie. Świetne. Tak. Skonstruowane przez naszych uczniów, wynoszone są na czas właśnie zbierania głosów do namiotu przed szkołę, gdzie właśnie jest takie stanowisko wystawione, gdzie uczniowie mają specjalnie kupiony namiot przez szkołę, by nie musieć stać na słońcu i się męczyć, tylko właśnie mają takie idealne stanowisko przygotowane.
Świetnie. Dominiko, co dorzucisz do tej organizacji?
No właśnie, uzupełniając wypowiedź Adama, mamy te dyżury po 3 godziny, ale mimo tych dyżurów nie omijają nas przedmioty maturalne. To znaczy, staramy się jednak pomimo zaangażowania w tą całą akcję zbierania głosów, nie omijają nas przedmioty, które będziemy pisać na maturze. Więc mamy możliwość zaangażowania się
społecznego, ale nie tracicie niczego z lekcji.
Tak, więc jest na pewno bardzo, bardzo fajna.
Tak, takie rozsądne bardzo. Tak, tak. Czyli na jakich lekcjach dyżury macie w waszym punkcie?
To są to takie lekcje, które można łatwo nadrobić, czyli na przykład taki HIT, BIS, godzina wychowawcza, wychowanie fizyczne, religia. Ja na przykład też pierwszy raz byłam na WOS-ie, więc tak jak mówiłam, to była taka lekcja WOS-u w praktyce. No i uważam, że to właśnie takie dobre, że jesteśmy na takich lekcjach, które są mało wymagające i możemy po prostu bardziej jakby tak zaangażować się w życie szkolne i po prostu potem jak będziemy ćwiczyć na tej sali, to będziemy mieć taką satysfakcję z tego, że właśnie my zbieraliśmy te głosy i dzięki nam praktycznie ona powstała.
Tak, została wyposażona w sprzęt. Świetnie. Franku, co dodasz?
Ja też zbierałem głosy po wywiadówce, czyli już zupełnie poza godzinami lekcyjnymi i to też było super doświadczenie. Mogłem spotkać rodziców niektórych moich przyjaciół, to też było poznać, to było bardzo fajne. No więc nie tylko podczas lekcji, ale również jak są jakieś właśnie szkolne wydarzenia, to też staramy się jakoś uczestniczyć.
A słuchajcie, powiedzcie jeszcze, jak wygląda sama czynność oddawania głosu, gdyby ktoś chciał do was podejść, ale boi się, nie wiem, jakaś osoba taka w dojrzalszym wieku, albo komputer, to nie będę umiał. Jak wy tutaj to, jak działacie, jak pomagacie?
Julka to mistrzem jest chyba w tym.
Julko, ty jesteś mistrzynią, tak?
Tak, znaczy proszę. Do nas podchodziło bardzo dużo takich na przykład starszych pań, które po prostu nie wiedziały, jak obsługiwać na przykład swój telefon i mi bez problemu, tak bez żadnego ocenienia, po prostu czytaliśmy te SMS-y, wpisywaliśmy, powtarzaliśmy, więc to nie ma takiego żadnego oceniania i właśnie cieszymy się samą chęcią tego, żeby ta pani albo pan chciałaby to zrobić.
Franku?
Otóż myślę, że warto powiedzieć, że są również punkty, w których można stacjonarnie, nawet papierowo oddać głos i takich punktów jest łącznie 6. W tych dwie największe galeriach, czyli w Galerii Nowy Świat, w Galerii Rzeszów, w Galerii Millennium Hall i w Galerii Plaza, ale również w punktach informacyjnych Urzędu Miasta na ulicy Kopernika 15 i Okrzej 1, więc jeśli ktoś, no nie wiem, boi się oddać, chociaż to jest banalnie proste, ale jestem w stanie to zrozumieć, no to może stacjonarnie właśnie papierowo oddać głos, co też jest bardzo dobre.
Bardzo ci dziękuję za te informacje, bo myślę, że dla wielu to też jakoś tak uspokajająco zadziałało, panie dyrektorze.
Jasne, ale ja zwróciłbym uwagę jeszcze na fakt, że być może ci młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak fantastyczne kompetencje społeczne nabywają przy okazji, prawda? Wychodzą z tej strefy komfortu. Przede wszystkim to jest taka radosna spontaniczność, jak ja to obserwuję. To jest taka otwartość na ludzi, taka śmiałość. To jest taka umiejętność wejścia w relacje. Taka sztuka przekonywania, taka sztuka argumentacji, ale także taka gotowość do przyjęcia odmowy niejednokrotnie, którą również obserwowałem z taką właśnie godnością. No i trzeba było przecież posiąść taką podstawową, elementarną wiedzę na temat tego budżetu obywatelskiego, bo ludzie zadają różne wymagające pytania. Towarzyszę czasami młodzieży i miałem okazję wchodzić również w interakcje z pytającymi, prawda? W sukurs jakby niejednokrotnie naszej młodzieży. No, o umiejętnościach cyfrowych to już nie będę mówił, no bo
to jest oczywiste. To jest oczywiście i tak dalej. Możemy się wiele od was uczyć.
Także bezwzględnie tych kompetencji przy okazji jest bardzo wiele, a po tym okresie pandemicznym, no ja obserwuję, że młodzież jest głodna, głodna kontaktów z drugim człowiekiem.
Panie dyrektorze, to powiedzmy jeszcze o tym zainteresowaniu waszą akcją, bo tutaj Adam powiedział, że bardzo dużo jest, tak, osób, które chciałyby w niej wziąć udział.
Jasne, więc no trudno mi ocenić. Wtorek, pamiętam, był taki fantastyczny dzień, naliczyliśmy ponad 200 głosów jednorazowo, a tak zwykle myślę, bo dziewczyny będą wiedzieć lepiej, jest to około chyba 100 głosów dziennie, aczkolwiek no nie mamy tam dyżurów cały dzień, gdzieś od godziny 9 powiedzmy do 13, do 14, w zależności od tego, jakie są przedmioty.
A to prawda, że uczniowie pierwszych klas pytają pana, jak można się włączyć do tej akcji, czy oni też mogą?
No właśnie ustawicznie gdzieś tam na korytarzu, panie dyrektorze, my byśmy, nasza klasa, czy mogłaby zbierać i kiedy możemy i jak długo potrwa jeszcze ta akcja i czy na pewno się załapiemy, prawda? I tak z pozoru można by było pomyśleć, że jest to taka ucieczka z lekcji, prawda? A kiedy pytam, co macie? No właśnie mamy dwa WF-y, mamy religię, mamy godzinę wychowawczą. No tak jak na przykład Julka we wtorek, gdzie jej koleżanki z klasy poszły na dyżur, a przedmioty właściwie zastępstwo, bo chory nauczyciel z geografii, godzina wychowawcza, religia, wychowanie fizyczne. Więc no pożytkują ten czas nieco lepiej.
Czy nie chodzi o to, żeby uciec z lekcji, żeby coś przepadło?
No pewnie i takie przypadki się zdarzają, ale jest to naprawdę
z matematyki, z polskiego,
no, nie ma, z historii. Tutaj nad tym czuwamy, żeby te przedmioty i rozszerzone, i te obowiązkowe maturalne absolutnie nie były opuszczane.
Za moment ostatnie spotkanie z naszymi gośćmi.
Świat młodych.
Bardzo dużo rozmawiamy o budżecie obywatelskim, o projekcie pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ten projekt został właśnie do budżetu obywatelskiego złożony. Trwa głosowanie. Gdyby ktoś z państwa zechciał oddać głos, to uczniowie są na miejscu, są przed szkołą w ciągu dnia i można z nimi się spotkać, porozmawiać, głos oddać. A na zakończenie naszego spotkania ciekawa jestem, jak wy myślicie o tym roku szkolnym? Czy macie jakieś plany związane, nie wiem, czy z nauką, czy z życiem osobistym, z tym, czy z życiem towarzyskim. Jak chcecie to wszystko połączyć? Adam, widzisz, że na ciebie patrzę. Tak.
Dokładnie. W moim przypadku, idąc do liceum, od razu w głowie miałem plan podzielenia liceum na etapy. Aha. Pierwsza klasa była wprowadzeniem do liceum. Pierwsza klasa i w ogóle zaczęcie liceum to jest taki krok w dorosłość, bo to już jest inna szkoła i poważniejsza
wszystko
po prostu
się
nauka.
Zmienia, nie?
Na drugą klasę, w której teraz jestem, przewidziałem bardziej luźniejsze podejście.
Wiadomo, bo do matury daleko.
Nie zapominanie o nauki, ale rozwijanie swojego życia osobistego, korzystanie z niego, gdyż właśnie matura jeszcze tak nie czuje jej nacisku, lecz to już na trzecią klasę przewiduję start w jakiejś olimpiadzie, bo to też jest ważne.
A wiele olimpiad. Masz już pomysł?
Jeszcze w głowie mam wiele pomysłów, jest po prostu od takich podstawowych, jak jakichś ważniejszych przedmiotów, jak matematyka, co raczej nie jest w moim zasięgu, bo nie jestem orłem matematycznym, ale są też takie mniej znane olimpiady, takie drobne, które mogą się wydawać wręcz głupie, jak na przykład wiem, że istnieje olimpiada o wiedzy o mleku, ale nawet takie olimpiady nam dają wstęp na...
I no to zmienia postać rzeczy, że to też mleczarstwo.
I takie olimpiady dają nam wstęp na najlepsze uniwersytety, więc trzeba się za to zabrać.
No, znakomity już, pomysł.
Dokładnie. No już od trzeciej klasy trzeba się wziąć za tą maturę.
A teraz będziesz żył po prostu.
Dokładnie tak.
Tak jest. A Dominika, jaki ma plan?
No właśnie, już w tej trzeciej klasie.
Bo Dominika już jest w trzeciej klasie.
No niestety już troszeczkę tą maturą straszą. I, no,
jak straszą?
Kto straszy? Nazwiska, nazwiska.
Następne pytanie. To znaczy, teraz już odchodzi parę przedmiotów, które już się pojawiły na świadectwie maturalnym, także trzeba się do nich przyłożyć i skupić się, żeby były z nich jak najlepsze stopnie. Jednak nie wolno zapominać też o życiu poza szkołą. Ale to właśnie w przerwach między treningami a szkołą.
Treningami, to opowiedz, co trenujesz
jeszcze.
Ale
ty się za samorząd czasami też nie zabierasz?
No niestety właśnie czas, okazało się, że doba ma za mało godzin i niestety nie uda mi się w tym roku startować w samorządzie. Jednak mimo wszystko staram się prężnie działać w społeczności naszego liceum, robiąc rysunki i grafiki do naszej szkolnej gazety.
O której też będziemy rozmawiać podczas kolejnych audycji, jak najbardziej. Jeszcze o treningach powiedz.
No cóż, wygląda to tak, że od razu po szkole praktycznie wsiadam w autobus i za pół godziny jestem na hali. No i tam zaczyna
bo
się
trenujesz? Co trenujesz? Tak, siatkówkę.
No i dwugodzinny trening, wszystko fajnie. Tylko wiadomo, że już po takim treningu nie za bardzo chcę się uczyć. No ale zawsze można w autobusie otworzyć książkę, coś przeczytać, czegoś, coś powtórzyć, słówka na angielski czy hiszpański i zawsze będzie już jakoś mniej do zrobienia później.
Dzielna dziewczyna. Julko, a ty jaki masz plan na ten rok?
Ja właśnie tak jak Adam powiedział, planuję w drugiej klasie tak połączyć naukę z życiem towarzyskim, dlatego że już zrozumiałam, jak działa liceum tak mniej więcej, przez pierwszą klasę zrozumiałam. Dlatego teraz mam wrażenie, że taka właśnie nauka i połączenie tych wszystkich rzeczy w moim życiu pójdzie mi o wiele lepiej niż było w pierwszej klasie.
No bo przestraszeni byliście w pierwszej klasie, wszystko się zmieniło, cały świat do góry nogami wam się wywrócił.
Tak, to był właśnie taki strach, że przez 8 lat praktycznie mojego życia byłam w jednej klasie, miałam tych samych nauczycieli, a właśnie nagle byłam takie boom, że jestem w innej klasie, praktycznie w innej części miasta, mam innych nauczycieli i po prostu musiałam się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Ale mam wrażenie, że teraz jest o wiele lepiej i po prostu mam nadzieję, że nadal będzie lepiej.
Świetnie, bardzo ci dziękuję. Franku?
No, ja mimo, że zdaję sobie sprawę, że do matury jeszcze zostało trochę czasu, te 2 lata, to jednak staram się już tak regularnie, nawet tą godzinkę, dwie dziennie na tą biologię i chemię poświęcić, no bo myślę, że jak teraz się postaram, to później będzie tylko lepiej, coraz mniej tej nauki, ale no też nie zapominam o życiu towarzyskich, mam przyjaciół, mam znajomych, też staram się jakoś trochę podobać nowego języka, bo w tym roku też jest wymiana do Francji, więc chciałbym troszeczkę francuski podobać, a że moja mama umie francuski, mam rodzinę we Francji, to mam bardzo dobre środowisko, więc staram się też jeszcze rozwijać na tym językowym poziomie, więc mam sprecyzowane plany, zobaczymy jak to wyjdzie, póki co staram się
żyć,
tak.
Jakie to jest mądre, panie dyrektorze.
No musi być mądre, bo Franek nie wspomniał, że ma siostrę też w liceum w 4 klasie i jej 2 złote tabliczki już w szkole wiszą, podwójna laureatka.
Ale nie czuj się jakoś zobowiązany.
No właśnie, nie czuj się zobowiązany, ale ma do kogo...
To nie była żadna sugestia.
Z drugiej strony ma do kogo równać.
Panie dyrektorze, ale ten balans jest ważny, że młodzież wie o tym, że samą nauką nie można żyć.
Ale rzeczywiście szkoła musi posiadać bogate życie wewnętrzne i musi być życie w szkole. Uczeń musi przychodzić z zadowoleniem do tej szkoły, z radością i z radością z niej wychodzić. I właśnie takich mamy uczniów i właściwie robimy wszystko, żeby te zdrowe proporcje uchwycić.
I to jest piękna puenta naszego spotkania. Bardzo wam dziękuję, trzymam kciuki za wasze cele, za budżet obywatelski oczywiście także.
Oczywiście kategoria 2, zadanie 56. Zapraszamy do głosowania. Można to uczynić również z domu.
Tak, to jest ta zdobycz cywilizacji, którą uwielbiamy. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi były uczennice i uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie, Dominika Pałach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Julia Szalacha, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Franciszek Grechuta, dziękuję.
Dziękuję.
Adam Starzak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Piotr Wanat, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.